Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rekolekcyjne rozmowy wielkopostne. Zapraszają ksiądz Mariusz Wedziuk i ojciec profesor Józef Augustyn, jezuita.
Spotykamy się z Państwem już po raz trzeci w ramach naszych rekolekcyjnych rozmów wielkopostnych. Naszym przewodnikiem jest ojciec profesor Józef Augustyn, jezuita, rekolekcjonista, prowadzący rekolekcje ignacjańskie m.in. w domu ojców jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach. Szczęść Boże, witam ojca.
Witam serdecznie.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o Eucharystii. Jest ona centrum chrześcijańskiego życia oraz najwyższym znakiem miłości Boga do człowieka. Proszę ojca, dlaczego w ogóle powinniśmy chodzić na mszę świętą?
Jezus powiedział bardzo wyraźnie: to czyńcie na moją pamiątkę. I właśnie dlatego Eucharystia jest obowiązkiem, ale najpierw obowiązkiem serca. Ten obowiązek wpisany w przykazanie kościelne, on jest dla nas ważny. To jest taka forma mobilizowania nas do uczestnictwa. Historia Kościoła trwa 2000 lat. I zawsze było tak, że tam, gdzie była Eucharystia, tam był żywy Kościół. Rozpad Kościoła, zanik chrześcijaństwa w jakichś częściach świata zaczynał się od zaprzestania, od upadku Eucharystii, od zaniedbania, od zlekceważenia Eucharystii. W okresach wielkich prześladowań chrześcijaństwa, których nie brakowało w ciągu wieków, chrześcijanie płacili najwyższą cenę więzieniem, a nawet śmiercią, właśnie by uczestniczyć w Eucharystii. Tak było w łagrach, tak było w obozach koncentracyjnych, tak było w więzieniach i były przypadki dosłownie kary śmierci za odprawienie mszy świętej w czasie rewolucji francuskiej, w czasie rewolucji meksykańskiej. Spotkałem kiedyś siostrę karmelitankę, która 8 lat spędziła w więzieniu w Czechach tylko dlatego, że była wierząca, że była zakonnicą, pomagała biskupowi i opowiadała, że 2 razy otrzymała komunię świętą, jakieś okruszynki, hostii w malutkiej bibułeczce i mówiła, że spożywała te okruszynki razem z bibułką, żeby się nic nie zmarnowało. Opowiadano mi taką historię kiedyś w Nowosybirsku o pewnej kobiecie, która była sprzątaczką w szkole, zarabiała grosze. Cały rok oszczędzała, żeby raz w roku na Wielkanoc jechać z Nowosybirska do Moskwy, żeby uczestniczyć we mszy świętej, w Eucharystii, ponieważ w pewnym okresie w całym Związku Radzieckim tylko 2 kościoły katolickie były otwarte, w Moskwie i w Leningradzie. Ludzie ci mieli świadomość, że do istoty wiary należy uczestnictwo w Eucharystii. My często nie doceniamy mszy świętej niedzielnej, ponieważ jesteśmy ludźmi słabej wiary. Nasza wiara bywa powierzchowna, bo tu nie chodzi o uczestnictwo w obrzędzie. Czy jest obrzęd, czy go nie ma. Tu nie o to chodzi, ale Eucharystię jest jakby samą istotą wiary. To jest postawa ofiarowania. To jest ciało za was wydane. To jest krew za was przelana. To wydane ciało, wylana krew, to ma być nasz sposób życia. I kiedy brakuje poświęcenia w rodzinie, mąż nie chce się poświęcić dla dzieci, to wtedy ta rodzina jest, mało powiedziane, konfliktowa. to jest ciągły stan jakiejś krzywdy, bo dzieci oczekują, że tata się poświęci, chociaż wraca z pracy zmęczony, ale że będzie rozmawiał, że będzie się interesował. I to jest właśnie Eucharystia, bo Eucharystia to nie tylko te pół godziny czy godzinę w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, ale Eucharystia to postawa życia. To jest ciało za was wydane. Mamy wydawać życie.
Ojciec Święty Jan Paweł II napisał w encyklice Ecclesia de Eucharistia takie, myślę, ważne zdanie, które ojciec też przytaczał w swoich książkach, a mianowicie, jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jakże zaradzimy naszej nędzy? To jest kluczowe chyba dla rozumienia Eucharystii. To jest wręcz prorocze to, co wypowiedział święty Jan Paweł II.
Tak, to jest mistyka. Mistyka. Mistycy mówili o sobie, że są nędzą. Ta wielka kobieta, święta Teresa z Awila, mówi, ja biedna kobiecina, ona biedna kobiecina. Święta Faustyna Kowalska często mówiła, jakby zarzucała Panu Jezusowi, dlaczego taką nędzę wybrałeś? Kiedyś miała takie przeżycie bardzo przykre, jakaś mateczka z pierwszego chóru. Siostra Faustyna należała do drugiego chóru, była taką robotnicą. Pracowała w kuchni, pracowała w ogrodzie i ta mateczka z pierwszego chóru wezwała ją. W klasztorze rozeszło się, że miała jakieś widzenie, czy miała widzenia Pana Jezusa i mówi do niej tak. Siostro, proszę sobie wybić z głowy, żeby Pan Jezus do takiej nędzy, jaką jest siostra, przychodził. I bardzo oczywiście to dotknęło siostry i żali się Panu Jezusowi. A Pan Jezus nie zaprzecza. Mówi, tak, jesteś nędzą, ale spodobało mi się. Właśnie potrzebujemy Eucharystii, ponieważ potrzebujemy siły, mocy. Tu chciałbym przytoczyć piękny fragment dzienniczka siostry Faustyny, w którym właśnie mówi, jak Eucharystia pomaga jej zaradzić jej własnej nędzy. Każdego poranka w czasie rozmyślania gotuje się do walki na cały dzień, a Komunia Święta jest mi zapewnieniem, że zwyciężę. I tak bywa. Lękam się dnia, w którym nie ma Komunii Świętej. Ten chleb ludzi mocnych daje mi wielką siłę do prowadzenia tego dzieła, dzieła miłosierdzia. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale tego, który mieszka we mnie. Moją odwagą jest Eucharystia, naszą mocą jest Eucharystia, naszą odwagą jest Eucharystia, naszą nadzieją jest Eucharystia, a nade wszystkim Eucharystia jest źródłem miłości.
Ojcze, jak zatem zachęcać wiernych do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, czyli z przyjmowaniem Komunii Świętej, żeby tą moc uzyskać?
Są parafie, gdzie ludzie naprawdę masowo idą do komunii, a są takie parafie na wsi, gdzie dosłownie kilka osób przystępuje do komunii. To jest jakaś tradycja i w wielu parafiach ludzie są wychowywani w pewnym lęku. I dlatego tak naciskać, żeby szli do komunii wtedy, kiedy ktoś się czuje winny, nawet z powodu jakiegoś małego grzechu, no to jest robienie nacisku. Trzeba by wychowywać ludzi do dobrej oceny własnego sumienia. Grzech ciężki to nie przydarza nam się na co dzień. Różne słabości się nam codziennie przydarzają, ale nie grzechy ciężkie. Proszę zauważyć, że dzieci w okresie dorastania, gdzie mają jakieś dużo niepokoju, jakichś lęków, jakichś myśli, jakichś pożądań, one oddalają się od Komunii Świętej, bo się boją. I to trzeba uszanować. To trzeba uszanować, ten lęk sumienia. I tu trzeba uczyć ludzi po prostu właściwej oceny sumienia i takiego pokoju wewnętrznego, że nasze słabości, które nie są ze złej woli, które nie są materią ciężką, że nasze słabości, które nie są popełnione rozmyślnie, że nie zabraniają nam przystąpić do Komunii Świętej. I to jest ważne, żebyśmy korzystali z Komunii Świętej, bo komunia nie jest chlebem dla aniołów, ale jest chlebem dla nas grzeszników.
Formą pobożności eucharystycznej jest także adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest ona obecna w coraz większej liczbie parafii, które stwarzają warunki do tej formy modlitwy. Proszę Ojca, czym jest adoracja i jak ją należy praktykować, aby wydawała oczekiwane owoce w naszym życiu?
Współcześnie Kościół odnawia się przez adorację. I wiele zgromadzeń, wspólnot kościelnych ma wpisane w statuty swoje, w reguły właśnie adorację. Siostry Matki Teresy codziennie mają obowiązek, z którego korzystają bardzo chętnie, godzinną adorację. I kiedyś było jakieś wydarzenie dramatyczne, trudne w jakiejś miejscowości, gdzie były siostry Matki Teresy. I burmistrz przyszedł do Matki Teresy, prosząc, żeby siostry nie wracały do domu, tylko pracowały przy tych nieszczęsnych ludziach. I Matka Teresa powiedziała tak, nie. Bo jeżeli siostry nie będą wracać na adorację, to w ogóle nie będą mogły pracować dla ubogich, dla biednych, dla nieszczęśliwych. Adoracja to jest nasycanie się miłością Pana Boga. My potrzebujemy czasu, to przenikanie naszego serca, naszego umysłu, przenikanie miłością Boga, zaufaniem Boga do nas, to nabywanie takiej wewnętrznej pewności siebie, nabywanie wiary wymaga czasu. Trzeba się jakby napatrzeć, nacieszyć. Trzeba się naoglądać, trzeba kontemplować. Wtedy człowiek jakby przenika miłością Boga. I dlatego te parafie, które ofiarują swoim parafianom wiernym adoracje, no godne są najwyższej pochwały. W Polsce niestety jest tylko, słyszałem, 12 parafii, które mają adorację 24-godzinną, tak jak tutaj ta parafia...
Na Kole w Warszawie.
Na Kole w Warszawie. Tylko 12. Jest bardzo wiele parafii, które ofiarują adorację Najświętszego Sakramentu w ciągu kilku godzin. I tu, szanowni państwo, nie wystarczy wystawić Pana Jezusa. Byłem kiedyś w jednej katedrze. Poszedłem się pomodlić przy Najświętszym Sakramentem. I siedziałem dłuższą chwilę, cały czas nikogo nie było. To nie jest adoracja wieczysta w kościele. Trzeba zorganizować wspólnotę adoracji. I tylko w takiej parafii jest adoracja wieczysta w ciągu dnia, 24-godzinna czy kilkugodzinna, w której jest wspólnota adoracyjna. I to wymaga pracy. I adoracja w parafii świadczy o parafii.
Zachęcamy zatem parafię, księży proboszczów, którzy nas obecnie słuchają, do wprowadzania adoracji Najświętszego Sakramentu w swoich parafiach. A my usłyszymy się z Państwem w dniu jutrzejszym. Zapraszamy serdecznie na kolejny fragment naszych rekolekcyjnych rozmów wielkopostnych.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.